Dzisiaj mamy trzeci rozdział pierwszego listu apostoła Pawła do Tymoteusza. I to jest bardzo ciekawy rozdział, dlatego że on mówi o przywództwie w Kościele. Cały ten rozdział mówi o przywództwie w Kościele. I oczywiście nie jestem w stanie w jednym kazaniu powiedzieć wszystkiego, co jest napisane w tym trzecim rozdziale. To jest bardzo głęboki rozdział i ma bardzo dużo różnych myśli, ale zrobimy wstęp. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, to na przestrzeni kolejnych tygodni, miesięcy będziemy w stanie dalej rozważać ten rozdział i też ten cały list. Chcę tylko przypomnieć ogólnie, o czym jest ten list, pierwszy list apostoła Pawła do Tymoteusza. Już kilka razy o tym mówiłem, ale żebyśmy też pamiętali tło o czym pisze teraz apostoł Paweł. Apostoł Paweł nauczał w tym zborze w Efezie przez około 3 lat. I apostoł Paweł był bardzo szanowaną osobą, był dla wielu takim duchowym ojcem, mentorem, pastorem, który przekazywał naukę apostolską. To byli ludzie, którzy bezpośrednio od apostoła mogli czerpać naukę, Ewangelię, wszystko o Jezusie Chrystusie. I ten zbór się znajdował w Efezie. I teraz cały zbór był w takim miejscu, który był bardzo mocno otoczony, albo otoczony przez kulturę pogańską. Typowo się wydaje, że jest to złe, jest to trudne dla ludzi w Kościele, kiedy są w epicentrum jakichś wydarzeń, które są bardzo negatywne, które są bardzo liberalne, które są bardzo antybiblijne. Ale często to jest Boży plan, żeby właśnie w takim miejscu, które jest powiedzmy piekłem na ziemi, dać swój Kościół i dać swoich ludzi, żeby pokazać, jakie jest światło Ewangelii. I teraz się zastanawiam właśnie też nad wydarzeniami, które są w naszym czasie. W Stanach Zjednoczonych najbardziej liberalnym stanem, albo trzema najbardziej liberalnymi, to jest Kalifornia, to jest Oregon, to jest Waszyngton. I w tych trzech stanach są bardzo silne zbory. Jednym z nich jest kościół Grace Community Church. To jest zbór, gdzie pastorem jest John MacArthur. I teraz ci, co śledzą, to wiedzą, jaka jest batalia pomiędzy MacArthurem, albo starszymi w tym zborze, i z gubernatorem Kalifornii. I o tym też opowiadałem, że prezydent Trump dzwonił do MacArthura i powiedział, że będzie go wspierał i że to, co on robi, jest dobre. Ale to jest niesamowite, że tam, gdzie jest najbardziej liberalne miejsce w Stanach Zjednoczonych, jest dosyć silny kościół, który pokazuje różnicę. I taki jest Boży plan. Więc prawdopodobnie taki zamiar miał Bóg, kiedy ukształtował ten zbór w Efezie. Tak jakby to też było miejsce bardzo pogańskie, przesiąknięte przez pogańską kulturę i przez wszystko, co się z tym wiąże. I dlatego Paweł spędził wiele lat w tym miejscu. I dalej apostoł Paweł się dowiaduje, że w tym zborze, gdzie on był pastorem, mentorem, duchowym ojcem, dzieją się złe rzeczy. I to jest też jest niesamowite, że zbór, który miał bardzo dobry start, kościół, który miał fundament bardzo silny, kościół, gdzie ludzie się uczyli od samego apostoła Pawła, po krótkim relatywnie czasie zaczynają zapominać i zaczynają odchodzić od tego, co jest fundamentem. Apostoł Paweł oczywiście słyszał o tym wszystkim i on chce coś z tym zrobić. I dlatego posyła Tymoteusza z misją, żeby naprostować rzeczy, które są złe w tym kościele. I teraz czytając ten cały list, możemy sobie wynotować nawet, jakiego typu problemy były w tym kościele. Przede wszystkim byli nauczyciele, którzy głosili fałszywą naukę. Tak? O tym od razu mówi w pierwszym rozdziale. Pokazuje o tym, że są ludzie, którzy przekręcają Ewangelię, którzy źle rozumieją zakon, źle rozumieją Ewangelię. Zamiast tego, żeby się skupiać na Ewangelii, skupiali się na baśniach i rodowodach, czyli mówili o czymś, co duchowo nie buduje człowieka. Mówili o czymś, co nawet nie ma nic wspólnego z Pismem Świętym. Dalej, widzimy, że byli ludzie, którzy chcieli być nauczycielami zakonu, ale kompletnie nie rozumieli, jaka jest rola zakonu. Nie pojmowali roli zakonu, nie rozumieli tego, że zakon prowadzi do Ewangelii, do tego, że człowiek potrzebuje zbawienia w Chrystusie. Czyli chcieli nauczać, ale nie rozumieli o czym. Dalej, widzimy, że był problem z kobietami, które pragnęły mieć władzę. Dążyły do tego, żeby mieć władzę nad mężczyznami, władzę nad liderami w tym kościele. Dalej, widzimy, że były cały wachlarz kłamstw, różnych hipokryzji w tym, jak ludzie nauczali w tym zborze. Byli tacy, którzy nauczali o tym, że trzeba się powstrzymywać od pewnego rodzaju jedzenia albo żeby się nie żenić. Czyli ludzie, którzy się oddalają od nauki, ludzie, którzy się oddalają od Pisma Świętego, którzy są coraz dalej od Ewangelii, wymyślają coraz tu różne rzeczy. I ciekawe jest to, że mężczyźni oddalają się od tego, czym jest ich rola. Być liderem, a kobiety idą w tym kierunku, żeby rządzić. I to jest to, co się dzieje wtedy, kiedy ludzie zapominają o tym, co jest najważniejsze, o tym fundamencie, którym jest Pismo Święte. I dalej, widzimy, że apostoł Paweł rozumie, on widzi ten cały wachlarz problemów, duchowych problemów, całe spektrum tego wszystkiego, co przed nim jest. I on widzi, że ten zbór jest chory. Zbór, który kiedyś był zdrowy, zbór, który kiedyś dobrze funkcjonował, teraz jest bardzo chory. Ma cały wachlarz przeróżnych problemów, że nawet ciężko zrozumieć, od czego zacząć. Ale widzimy, że apostoł Paweł, on jest jak bardzo dobry lekarz. Człowiek, który jest bardzo dobrym lekarzem, on widzi, że jest cała masa chorób, które ma człowiek, ale zawsze jest jakiś korzeń. Jeżeli się naprawi prawdziwy problem, inne rzeczy zaczynają się prostować. I dlatego widzimy też, że apostoł Paweł widzi, że ten zbór jest bardzo chory. I to, co on zaczyna robić, on po pierwsze, on chce uratować życie. Tak jakby jeżeli ktoś jest dobrym lekarzem i trafia do niego pacjent, który umiera, no to pierwsze, co chce zrobić ten lekarz, uratować życie. Kiedy uratował życie i dalej pacjent już nie jest w stanie krytycznym, tylko już funkcjonuje i powoli jest mu lepiej, to wtedy ten lekarz chce spędzić czas z tym pacjentem i wytłumaczyć, co go doprowadziło do takiego stanu i które rzeczy w swoim życiu on musi naprawić, żeby kolejny raz nie znaleźć się w tym samym miejscu, żeby nie było jeszcze gorzej. Więc widzimy, że apostoł Paweł robi dokładnie to. Pisząc ten list i pierwszy rozdział, można by powiedzieć, że to jest czymś takim jak ratowanie życia. Czyli on od razu mówi, gdzie jest problem, niezrozumienie Ewangelii, złe zrozumienie zakonu, tolerowanie grzechu. I on naprawia te wszystkie rzeczy natychmiast, od razu. Ale widzimy, że dalej, kiedy pacjent już nie jest w stanie krytycznym, on zaczyna tłumaczyć, gdzie jest problem, żeby dalej ten zbór mógł już się rozwijać normalnie, żeby nie był chory, żeby wyzdrowiał. I widzimy, że drugi rozdział, on nam mówi o tym, czym jest rola Kościoła. Czym jest rola Kościoła, a w tym, jaka jest rola mężczyzn, wszystkich mężczyzn w tym Kościele i jaka jest rola kobiet, wszystkich kobiet w tym Kościele. Dokładnie mówi o tym, że ideą Boga jest to, Bóg chce, żeby każdy człowiek doszedł do poznania prawdy. Bóg chce, żeby każdy człowiek był zbawiony. I dlatego mówi, że Kościół powinien być takim miejscem, który prowadzi innych do zbawienia. To powinno być miejsce, które dla wszystkich jest wzorem. To jest miejsce, które jest nastawione na zwiastowanie Ewangelii. Jeżeli Kościół nie jest nastawiony na zwiastowanie Ewangelii, to jest martwy Kościół. po to Bóg powołał Kościół, żeby Kościół był żywy, żeby on zwiastował Ewangelię, żeby nowi ludzie przychodzili do poznania Chrystusa. I dlatego on właśnie mówi, żeby napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Czyli rolą Kościoła jest być wzorem, zwiastować Ewangelię i modlić się o to cały czas, żeby Bóg prowadził ludzi do opamiętania. To jest rola Kościoła. I dalej on mówi o tym, że to nie jest możliwe, jeżeli ludzie pomiędzy sobą mają problem. Bo jeżeli ludzie pomiędzy sobą mają problemy, to się skupiają na sobie i na swoich problemach, a nie na tym, żeby zwiastować Ewangelię na cały świat. I dlatego on mówi, że w 8 werset, chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce bez gniewu i bez farów. Wszystko się zaczyna od mężczyzn. Oni są wzorem. Więc oni są wzorem też i w zwiastowaniu Ewangelii. Są wzorem w modlitwie. Są wzorem w tym, jakie relacje powinny być pomiędzy ludźmi wierzącymi. I dalej on tłumaczy, że jest problem z kobietami. I on tłumaczy, na czym polega prawdziwe piękno kobiety. Jeżeli chodzi o jej postawy, jej charakter, jej przykład, jej zachowanie w zborze, jej świadectwo. A teraz trzeci rozdział mówi o przywództwie. I to jest fundamentalna rzecz. Dlatego, że tam, gdzie są liderzy, będzie cały Kościół. Tutaj w Ozeasze, jeżeli otworzycie Ozeasza, 4 rozdział, 9 werset, są zapisane takie słowa. Dlatego stanie się z ludem to, co z kapłanem. Innymi słowy, zbór zawsze idzie w tym kierunku, w którym prowadzą ten zbór liderzy. Zbór zawsze będzie duchowo w tym miejscu, w którym duchowo są przywódcy tego zboru. Nie jest to możliwe, żeby przywódcy w zborze poprowadzili zbór dalej duchowo niż sami są. I dlatego apostoł Paweł, rozumiecie, że najpierw ratuje ten Kościół, pokazuje, gdzie jest problem, a dalej pokazuje, że co jest powodem i problemem jest przywództwo w danym Kościele. Więc żeby dalej ten Kościół mógł funkcjonować dobrze, powinien być rozwiązany problem przywództwa w tym Kościele. I dlatego apostoł Paweł pisze do Tymoteusza to wszystko, co jest tutaj i też powtarza te rzeczy w liście do Tytusa, 1 rozdział. Pokazuje to fundamentalną uwagę. Jeżeli sobie przypomnicie historię Izraela, jaka jest historia Izraela? Historia Izraela to jest cały czas wzloty i upadki, wzloty i upadki, wzloty i upadki. I z czym to się wiąże? Widzimy, że wzloty są wtedy, kiedy jest ktoś, kto mówi, że chce być wiernym Bogu. Jest jakiś przywódca, że Bóg inspiruje kogoś, że Bóg daje pragnienie w sercu jakiejś osoby być wiernym Mu, iść za Nim, nie patrzeć na nikogo, tylko cały czas patrzeć na Boga i iść w tym kierunku. I teraz, kiedy jest taki przywódca, co się dzieje z narodem? Naród idzie za Nim. Jeżeli śledzimy upadki Izraela, od czego się zaczynały upadki Izraela? Od przywódców. Upadek przywództwa, upadek narodu. Powstanie przywództwa i wierność przywództwa Bogu jest wierność całego narodu. I dlatego apostoł Paweł to bardzo dobrze rozumie. W Kościele jest tak samo. Jeżeli przywódcy idą w kierunku Boga, jeżeli całe ich życie, cały umysł, całe serce, wszystko, co oni mają wewnątrz siebie, jest nakierowane na poznanie Boga, bycie Mu wiernym, robienie tego, co jest dobre w oczach Boga, bycie wzorem i przykładem dla wszystkich, cały Kościół idzie za nimi. Jeżeli przywódcy nie są wierni Bogu, Kościół nie jest wierny Bogu. I dlatego, jeżeli spojrzycie na wszystkie kościoły dookoła, gdziekolwiek, takie, które wam są znane, zawsze to jest widoczne, że Kościół ma te silne strony Kościoła, które są widoczne, to są silne strony przywództwa. Słabe strony Kościoła, słabe strony przywództwa. Ta służba, gdzie Kościół jest dobrze zorganizowany, liderzy są dobrze zorganizowani. Tam, gdzie Kościół nie jest zorganizowany, jest problem z przywództwem. Jest też jedna księga, na którą chciałem zwrócić uwagę, która szczególnie pokazuje ten problem przywództwa. To jest księga Jeremiasza. Oczywiście nie da się całej księgi przytoczyć jako przykład, ale chcę pokazać dokładnie to, że naród jest tam, gdzie są liderzy. Księga Jeremiasza pokazuje Izrael, który jest w tamtym czasie całkowicie przesiąknięty przez bałwochwalstwo. I to bałwochwalstwo było w najdzikszych formach. To, co widzimy w narodzie izraelskim, to jest odstępstwo, to jest niewierność, to jest przynoszenie dzieci w ofiarę pogańskim bogom. Widzimy też, że grzech był tak jak rak, który wyniszczał cały naród. Były takie drobne okresy, kiedy ludzie na pozór mówili, że chcą wrócić do Boga, ale to było bardzo płytkie. Jednak za takim płytkim przebudzeniem, które nawet nie miało żadnej konsystencji, zawsze była nowa fala upadku, która była jeszcze silniejsza niż poprzednia. I widzimy, że było religijne kłamstwo, było cudzołóstwo, które było tolerowane, tyrania w stosunku do bezbronnych. I to, co czytamy w tej całej księdze, szczególnie podkreśla, jaką rolę w tym upadku mieli przywódcy. Ja chcę, żebyśmy kilka wersetów sobie przeczytali. Otwórzmy Księgę Jeremiasza, 2 rozdział, 8 werset. Kapłani nie pytali, gdzie jest Pan? Stróże prawa nie znali mnie i pasterze odstąpili ode mnie. Prorocy prorokowali w imieniu Baala, chodzili za bogami, którzy nie mogą pomóc. Jeremiasza 2:8. Kapłani to są przywódcy. Kapłani byli odpowiedzialni nie tylko za składanie ofiar, ale też znali zakon, czyli ich odpowiedzialność była taka, żeby powstrzymywać ludzi przed grzechem. Powstrzymywać ludzi przed czynieniem czegoś, co jest złe. I Bóg pokazuje tutaj, że jest wielkie odstępstwo duchowych liderów. Kapłani, którzy się poddają trendom i prowadzą ludzi w kierunku pogańskich bogów, a nie w kierunku prawdziwego Boga Jahwe. 5 rozdział, 30 werset, 31 werset. Rzeczy okropne i ohydne dzieją się w tym kraju. Prorocy prorokują fałszywie, a kapłani nauczają według własnego widzimisię. Mój zaś lud kocha się w tym. Lecz co poczyniecie, gdy to się skończy? Czy widzicie skalę tego odstępstwa? Że kapłani i prorocy się łączą w swoim odstępstwie. Ale co jest napisane o całym narodzie? Że ludziom to się podoba. 8 rozdział, 8 werset. Jakże możecie mówić, jesteśmy mądrzy i znamy zakon Pana, zaiste. W kłamstwo obrócił go kłamliwy rylec pisarzy. Są bardzo brutalne słowa, które tutaj mówi Bóg. 12 rozdział, 10 werset. Liczni pasterze zniszczyli moją winnicę, podeptali mój dział. Mój dział rozkoszny zamienili w głuchą pustynię. 23 rozdział, 1-2 wersety. Biada pasterzom, którzy gubią i rozpraszają owce mojego pastwiska, mówi Pan. Dlatego tak mówi Pan Bóg Izraela o pasterzach, którzy pasą mój lud. To wy rozproszyliście moje owce i rozpędziliście je, ani zatroszczyliście się o nie. To też ukaże was za złe wasze uczynki, mówi Pan. Jakim zadaniem jest zadanie pasterza? paść owce. Paść owce i dbać o to, że te owce tutaj w sensie duchowym mają dobry i zdrowy pokarm i że są bezpieczni. To jest rola pasterza. Zadbać o to, co owce jedzą i czy są bezpieczni. I Bóg pokazuje, że pasterze są niewierni. Nie dbają o to, co owce jedzą i nie dbają o bezpieczeństwo swojego stada. 23 rozdział, 9-11 wersety. O prorokach. Złamane jest w moim wnętrzu moje serce. Drżą wszystkie moje kości. Jestem jak mąż pijany, jak człowiek zmożony winem wobec Pana i wobec świętych Jego słów. Gdyż kraj pełen jest cudzołożników, a z powodu przekleństwa ziemia jest w żałobie. Zwiędnięte są pastwiska na stepie. Dążeniem ich jest zło, a ich siła bezprawie. Tak zarówno prorok, jak kapłan są niegodziwi. Nawet w moim domu znalazłem ich nieprawość, mówi Pan. To jest stan liderów wtedy. Czyli widzimy, że jest upadek narodu, który jest spowodowany upadkiem przywództwa. Więc to powinniśmy zawsze rozumieć, że ludzie duchowo zawsze będą tam, gdzie są ich duchowi przywódcy. Jeżeli ich duchowi przywódcy są wierni Bogu, są poświęceni Bogu we wszystkim, są oddani i rozumieją, że oni są pasterzami dla swoich owiec, znaczy swoich, Pana, i dbają o to, co te owce jedzą i dbają o bezpieczeństwo, wtedy czy zbór, czy naród będzie się rozwijał. Jeżeli są niewierni, jest dokładnie to, co czytamy tutaj w Księdze Jeremiasza. Ciekawe jest to, że jest ta idea pasterzy. Cały czas jest ta idea pasterzy, że przywódcy to są pasterze, a naród to są owce. Skąd to jest? Jeżeli przeczytamy sobie Psalm 23, pierwsze dwa wersety, są zapisane takie słowa. Pan jest pasterzem moim, niczego mi nie braknie. Na niwach zielonych pasie mnie, nad wody spokojne prowadzi mnie. Widzimy, jaki jest kontrast, że pasterzem jest Bóg i Bóg dba o to, co jest dobre dla człowieka. Jako dobry pasterz, on wie, co jest dobre dla człowieka i dlatego z tych dobrych rzeczy niczego człowiekowi nie brakuje. Bóg zapewnia to, że człowiek się znajduje tam, gdzie on ma dostęp do tego wszystkiego. Na niwach zielonych pasie mnie, na wody spokojne prowadzi mnie. To jest pasterz, który wnika w serce swoich owiec. To jest pasterz, który zna swoje stado. To jest pasterz, który wie, czego potrzebuje każda jego owca. To jest pasterz, który wie, co jest dobre dla każdej owcy i który się o to troszczy i prowadzi całe stado w tym kierunku. Ewangelia Jana, 10 rozdział, 11, 12, 13 wersety. To jest ta sama myśl. Ja jestem dobry pasterz, mówi Jezus Chrystus. Dobry pasterz życie swoje kładzie za owce. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka, a wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Widzimy, to jest to samo. Tak? Dawid mówi o tym, że jego pasterzem jest Bóg i że on jest dobrym pasterzem. I co robi dobry pasterz? Jezus Chrystus powtarza dokładnie te same słowa. On mówi, że on jest pasterzem dobrym. I jest kontrast pomiędzy pasterzem dobrym i pasterzem złym. Pasterz dobry wszystko odda za owce. I on jest tego największym przykładem. I tu jest pokazana skala tego, co to jest wszystko. Życie swoje kładzie za owce. Tak bardzo dba o swoje stado, że jeżeli coś złego się dzieje z jedną owcą, Też jest inny przykład w Biblii, że jeżeli jedna owca się zagubi, to pasterz dobry zrobi wszystko, żeby pomóc tej jednej owce. I to samo widzimy tutaj, że Jezus Chrystus dla jednej owcy odda swoje życie. Ale są najemnicy. Są najemnicy, którzy po prostu przychodzą i robią jakąś robotę. Na pozór. Są pasterzami. I dlatego nie zależy im ani na stanie duchowym owiec, ani na tym, co owce jedzą, ani na bezpieczeństwie. Nie wnikają. Jeżeli przychodzi niebezpieczeństwo, to zawsze widać, gdzie jest pasterz dobry, a gdzie jest najemnik. Pierwszy Piotra, 5 rozdział, 1-3 wersety. Starszych więc wśród was napominam, jako również starszy i świadek cierpień Chrystusowych oraz współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście trzodę Bożą, która jest między wami, nie z przymusu, lecz ochotnie, po Bożemu, nie dla brzydkiego zysku, lecz z oddaniem, nie jako panujący nad tymi, którzy są porzuceni, lecz jako wzór dla trzody. To samo mówi Piotr, że są ludzie, którzy są pasterzami. Starsi to są pasterze. I on teraz zwraca się do starszych jako też pasterz, taki sam jak oni. I on mówi o tym, żeby oni paśli trzodę Bożą. Czyja trzoda? Kościół jest Bożą trzodą. Więc to są ludzie, których Bóg postawił paść Jego trzodę. I jak to robić? Człowiek, który wie, że to zostało mu wierzone przez Boga, on nie robi tego z przymusu. Dlatego, że on ma to powołanie od Boga. Paść trzodę. I to jest największa rzecz, jaką on może mieć w swoim życiu. Czytałem biografię Martina Lloyda Jonesa. To jest jeden z najbardziej wpływowych kaznodziei, który kiedykolwiek żył. On był bardzo zdolną, bardzo utalentowaną osobą. I nie tylko chodzi o jego głoszenie, ale całościowo był bardzo obdarzony przez Boga. I na początku swojego życia był lekarzem, bardzo zdolnym lekarzem. I doszedł do takiego momentu, że owszem, będąc lekarzem, może ratować ludzkie życie, ale będąc pastorem, może ratować ludzkie dusze. Więc dla niego skala tego, co on robił jako pastor, była zupełnie inna niż to, co on mógłby zrobić jako lekarz. I to jest dokładnie takie nastawienie, że człowiek, który wie, że może być pasterzem Bożego stada, nigdy nie zniży się do stanowiska króla. Dlatego, że rozumie, jaka jest odpowiedzialność i co za tym stoi. I dlatego apostoł Paweł, pisząc do Tymoteusza, w tym trzecim rozdziale, zaczynał takich słów. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Więc teraz, skoro już przechodzimy do Tymoteusza i tutaj czytamy ten pierwszy rozdział, chcę, żebyśmy zrozumieli, co to oznacza właśnie to słowo. Starszy, biskup, pasterz. Tak? No, czytamy tutaj o różnych słowach, które są wymienione. I teraz w Nowym Testamencie mamy kilka pojęć, które są używane zamiennie. Mi się wydaje, że często w kościołach to nie jest do końca dobrze zrozumiane. Ludziom się wydaje, że jest pastor, są starsi, ale to, co widzimy w Biblii, widzimy, że są starsi, są pasterze i jest ich mnogość. To nie jest jedna osoba. Tak, ale to, co widzimy, że to jest mnogość pasterzy. Nie jest jeden pasterz, jest iluś pasterzy. Jest kilka słów, które są w Biblii używane na określenie tej pozycji. Po pierwsze, jest to słowo starszy, presbiteros. I dane słowo jest to określenie, które podkreśla pewien aspekt. Tak? To są rzeczy, które opisują tą samą osobę, tyle że różne aspekty funkcjonowania tej osoby. Więc kiedy Biblia mówi o tym, że to jest starszy, presbiteros, zwraca uwagę na aspekt administracyjny, jeżeli chodzi o to, jaka jest pozycja danej osoby w zborze, w kościele, i też na jego duchowe przywództwo w zborze. To jest człowiek, który ma pewną administracyjną rolę i to jest człowiek, który jest odpowiedzialny za duchowe prowadzenie kościoła. Jest pasterzem. To jest użyte w Dziejach Apostolskich, 15 rozdział, 6 werset, 1 Tymoteusza, 5 rozdział, 17 werset, list Jakuba, 5 rozdział, 14 werset, 1 list Piotra, 5 rozdział, pierwsze 4 wersety. Tak jakby kiedy jest mowa o starszych, jest użyte to słowo presbiteros. Drugie określenie to jest biskup, episkopos po grecku. Więc to samo, to też jest starszy, też pasterz, tylko jest inny aspekt. I tutaj chodzi o kogoś, kto nadaje kierunek, zadaje ton, pokazuje, gdzie ludzie muszą iść. Tak? Czyli to jest też przywództwo w kościele. Dzieje apostolskie, 20 rozdział, 28 werset używa tego. Filipian, 1 rozdział, 1 werset. 1 Tymoteusza, właśnie tutaj ten 3 rozdział, Tytusa, 1 rozdział, 7 werset, jest użyte to określenie. I dalej to jest pasterz albo pastor, jak my to nazywamy, poimen. Jest to słowo, które mówi o kimś, kto ma pozycję autorytetu. I tak samo, zadaje ton, zadaje kierunek. I też jest użyte w Dziejach Apostolskich, liście do Efezjan, 4 rozdział, 11 werset, 1 Piotra, 2 rozdział, 25, 1 Piotra, 5 rozdział, 2, 3 werset. Są jeszcze dwa określenia, które też są używane zamiennie. Czasami jak jest jedno zdanie, jeden werset i powiedzmy jest użyte episkopos, jest użyte drugie słowo, ale to jest tłumaczone jako starsze. Są jeszcze dwa słowa, które też są zamiennie używane. Jest to kaznodzieja, keruks, i jest to nauczyciel. Więc to są też te same funkcje. Tak? Czyli widzimy, że jest starszy albo pasterz, jest pięć różnych określeń, takie trzy główne, dwa dodatkowe można by powiedzieć, które opisują, czym ten człowiek się zajmuje, albo czym ta grupa ludzi się zajmuje. Ważne jest to, że to nie jest jeden człowiek, że to jest grupa ludzi. Tak? Dlatego na przykład Piotr mówi, że on się zwraca do starszych, do pastorów, do pasterzy. Więc nie jest jeden, tylko jest kilku. I chcę zacytować jeden fragment z listu, który święty Augustyn pisał do swojego zwierzchnika świeżo po swojej ordynacji, czyli wtedy, kiedy on był postawiony jako duchowy przywódca też. I to są takie słowa. Przede wszystkim zachęcam waszą mądrą świętość, czyli on się zwraca do tego swojego zwierzchnika, że w tym życiu, a zwłaszcza w naszych czasach, nie ma nic łatwiejszego, przyjemniejszego i bardziej akceptowalnego dla ludzi niż urząd biskupa, kapłana lub diakona. Jeżeli jego obowiązki są wypełniane w sposób mechaniczny lub dla zdobycia pochlebstwa wśród ludzi. Ale nic bardziej bezwartościowego i godnego ubolewania grożącego karą w oczach Bożych. Z drugiej strony, że nie ma nic w tym życiu, a zwłaszcza w naszych czasach, trudniejszego, uciążliwego i ryzykownego niż urząd biskupa lub kapłana czy diakona. Ale nic bardziej błogosławionego w oczach Boga, jeśli nasza służba będzie zgodna z poleceniem naszego Pana. Czyli widzimy to, co Augustyn zrozumiał, że są różni ludzie, którzy mają tą pozycję starszego czy biskupa, czy diakona, jak on tutaj mówi. I może to być coś, co jest łatwe, przyjemne, akceptowalne przez ludzi, w zależności od tego, jak ludzie podchodzą do tej służby. Ale też od razu jest pokazane, jaka jest reakcja Boga, jak Bóg na to patrzy. Z drugiej strony, jeżeli człowiek robi to dobrze, jeżeli wkłada w to swoje serce, całe swoje życie, jeżeli dokładnie robi to, co Bóg chce, żeby on robił jako starszy, to to jest trudne, ryzykowne nawet, tak jak on mówi. Dalej, jeżeli wrócimy do naszego głównego fragmentu, czyli ten pierwszy werset, patrzcie, w jaki sposób apostoł Paweł mówi o tym. Czyli on chce teraz podkreślić wagę przywództwa w Kościele. I zaczyna od takich słów. Prawdziwa to mowa. Kto biskupstwa się obiega, pięknej pracy pragnie. I chodzi o to, o te słowa. Prawdziwa to mowa. Bardzo często w sytuacjach, kiedy apostoł Paweł używa tego stwierdzenia, mówi o czymś, co jest bardzo, 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 bardzo ważne, co ma ogromną skalę, na co koniecznie trzeba zwrócić uwagę, że to jest bardzo prawdziwe, bardzo ważne, zwróćcie na to uwagę. I teraz inne fragmenty, gdzie apostoł Paweł używał tego stwierdzenia. Ten pierwszy list do Tymoteusza, pierwszy rozdział, 15 werset. Prawdziwa to mowa i w całej pełni przyjęcia godna, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników, z których ja jestem pierwszy. Tak? Czyli on tutaj zaczyna też od tego, prawdziwa to mowa. Tak samo jak w trzecim rozdziale, pierwszym wersecie. I też drugi Tymoteusza, drugi rozdział, 11 werset. Prawdziwa to mowa, jeśli bowiem z nim umarliśmy, z nim też żyć będziemy. I teraz patrzcie, te dwa fragmenty, gdzie apostoł Paweł użył tego stwierdzenia prawdziwa to mowa. Co było tak ważnego, o czym on chciał powiedzieć dalej? To były rzeczy, które dotyczą najważniejszego, czyli ludzkiej duszy, czyli zbawienia, czyli Ewangelii. Więc kiedy on mówił, że prawdziwa to mowa, słuchajcie tego, jest bardzo, bardzo ważne. To, co dalej powiem, jest prawda, absolutna prawda, to jest bardzo ważne. I on mówi o tym, że Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. I on mówi, że jeżeli z Nim umarliśmy, z Nim też żyć będziemy. Czyli typowo on używa tego stwierdzenia, kiedy pokazuje coś, co uczynił Bóg w Jezusie Chrystusie. Czyli używa tego do najważniejszych rzeczy. I patrzcie, że teraz używa tego samego stwierdzenia. Prawdziwa to mowa. Kto o biskupstwo się obiega, pięknej pracy pragnie. Dlaczego? Dlatego, że to, co uczynił Jezus Chrystus, przyszedł na ten świat, aby zbawić grzeszników, to jest bardzo ważne. Decyduje o wieczności człowieka, o jego duszy. A dalej, tak samo ważną rzeczą jest to, w jaki sposób ktoś, komu jest powierzone to stado, będzie pełnił swoje obowiązki. Ważne jest to, że człowiek, że Jezus Chrystus umarł za człowieka. I też ważne jest to, jak pasterze, komu ci grzesznicy zbawieni są powierzeni, pełni swoją funkcję. I dlatego apostoł Paweł mówi, prawdziwa to mowa, kto biskupstwo się obiega, pięknej pracy pragnie. Dalej, tutaj apostoł Paweł mówi o tym, że jest pewne powołanie. Nie każdy może, nie każdy powinien być biskupem, czy starszym, pasterzem, to są te same słowa. Nie każdy może, nie każdy powinien. I teraz, kto powinien? Kto może? Widzimy tutaj, że oczywiście nie tylko z samego pierwszego wersetu, ale z całości, tak? Pierwsze siedem. Dokładnie mówi o tym, że z jednej strony jest to pragnienie serca. I o tym powiemy teraz. Z jednej strony jest to pragnienie serca. A z drugiej strony jest to świadectwo całego życia. Czyli człowiek jest postawiony na tą rolę przez Boga. I to jest działanie Boga w jego sercu i w całym jego życiu. Jest napisane, że Bóg daje chcenie i wykonanie. I to jest dokładnie to samo. Że tak samo jak Bóg wybrał apostoła Pawła na to, żeby apostoł Paweł był kimś, kto zwiastuje Ewangelię poganom. Tak samo jest tutaj. To jest Boży Kościół. To są jego owce. To jest jego stado. I Bóg przede wszystkim jest zainteresowany, najbardziej zainteresowany tym, żeby jego owce były bezpieczne i żeby się zdrowo odżywiały. On dba o ich bezpieczeństwo. Ale dba w jaki sposób? Poprzez starszych. Tak? To jest jego idea. Że Bóg sam stawia starszych po to, żeby dbać o swoje stado. Więc tutaj widzimy, że bardzo ważne, co pisze apostoł Paweł. Kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. I teraz w zależności od tłumaczenia, można by powiedzieć tak. Kto pragnie biskupstwa, pięknej pracy pragnie. Tak? Czyli tutaj są dwa słowa, które mówią o pragnieniu. I teraz w języku greckim to są różne słowa. To nie jest to samo słowo, tylko to są różne słowa, które mówią o pragnieniu. Ale mówią o innych odcieniach tego pragnienia. Czyli z jednej strony, tak jak tutaj jest napisane, kto biskupstwo się ubiega, pięknej pracy pragnie. Polskie tłumaczenie dosyć dobrze to przekazuje, moim zdaniem. Czyli pierwsze słowo, które opisuje to pragnienie, jest pragnieniem, które wiąże się z jakimś działaniem. Drugie słowo jest pragnieniem, które jest wewnątrz. Czyli to drugie słowo jest pragnieniem, które jest w sercu człowieka i jest tam, dlatego że człowiek jest zainspirowany poprzez jakąś Bożą obietnicę. Kiedy człowiek się styka z Bogiem, kiedy człowiek czyta Boże obietnice, kiedy człowiek wie, co robi Bóg, kiedy człowiek jest zainspirowany poprzez Boży plan odkupienia, kiedy człowiek jest zainspirowany poprzez wszystko, co uczynił Bóg, poprzez stworzenie wszechświata, poprzez Jezusa Chrystusa, poprzez Ewangelię, to w jaki sposób Bóg prowadzi, i to wszystko powoduje, że ten człowiek chce być częścią tego Bożego planu odkupienia. I to jest to pragnienie, które daje Bóg. Czyli to jest coś, co się rodzi wewnątrz człowieka. I to posyła Bóg. Więc człowiek tego chce w odpowiedzi na to, jaką inspirację widzi w Bogu. Tak? To jest pragnienie w Nim. Z drugiej strony, tak jak jest tutaj przetłumaczone, ubiega się. Tak? Czyli to pragnienie powoduje, że on coś robi z tym. Tak? Czyli z jednej strony to jest wewnątrz, a z drugiej strony to jest na zewnątrz. To są dwie formy tego pragnienia, że z jednej strony pragnie, chce, jest zainspirowany, a z drugiej strony coś robi w tym kierunku, tak, żeby być, żeby pełnić tą rolę. Więc mamy to i widać, że jest to od Boga, jakby, że to Bóg daje to pragnienie. I że to Bóg powołuje ludzi do tej służby. Ale ważne jest też to, że kiedy człowiek ma to powołanie i ma to pragnienie, to też Bóg dba o to, żeby całe jego życie było godne tej służby. Czyli ten cały człowiek, który jest pasterzem, powinien być dobrym pasterzem, tak jak Jezus Chrystus mówi, że ja jestem dobrym pasterzem. I on musi mieć takie samo serce, jakie ma Jezus Chrystus. I on musi mieć kwalifikacje. Więc to, co widzimy, to jest to, że wszystko się zaczyna od tego powołania i od tego pragnienia. Ale tego nie wystarczy. Bo są ludzie, którzy mogą mieć to pragnienie i mogą mieć mogą chcieć być starsze, ale nie mają kwalifikacji. I te kwalifikacje są bardzo wysokie. Ciekawe jest też to, że kiedy czytamy o tych kwalifikacjach, które tutaj są zapisane, ludziom się wydaje, że to są kwalifikacje, które dotyczą starszych. Prawda jest taka, że wszystko, co tutaj jest napisane, dotyczy każdego z nas. To nie są kwalifikacje tylko dla jednej wybranej grupy. Takim powinien być każdy wierzący człowiek. Dokładnie to, co tutaj jest napisane, to jest charakter i poziom moralności życia każdej wierzącej osoby. Szczególnie kogoś, kto jest starszym. Dlaczego? Dlatego, że starszy powinien móc powiedzieć to, co mówi apostoł Paweł. Żyjcie tak jak ja. Tak? Apostoł Paweł mówi o naśladowaniu mnie. I dlatego Bóg się troszczy o to, żeby starsi przede wszystkim byli tym wzorem dla całego Kościoła, że ich moralne życie, ich osobowość, ich postawa, ich postępowanie, ich wierność Bogu, ich miłość do Ewangelii, miłość do Chrystusa, miłość do ludzi jest wzorem. I dlatego cały Kościół, patrząc na ten wzór, będzie tam duchowo, gdzie są ich liderzy. I dlatego właśnie apostoł Paweł pokazuje, jak bardzo wysoki jest ten poziom. Że z jednej strony jest to pragnienie, jest to powołanie, ale to życie całościowo jest takim potwierdzeniem, że Bóg tą osobę wybrał, że Bóg tą osobę prowadzi i że Bóg tej osobie powierzył swój Kościół, że ta osoba ma kwalifikacje od Boga, żeby dbać o swój Kościół, czyli o Bożą trzodę. I o tym mówi ten pierwszy werset trzeciego rozdziału. I to jest wstęp. To jest wstęp, który chciałem dzisiaj zrobić, żeby pokazać, jak ważna jest to rola. Po pierwsze, że nie jest to jeden człowiek, że to jest grupa pasterzy, że te wszystkie słowa, które są wymiennie użyte, opisują tę samą osobę, tylko że różne aspekty funkcjonowania tej osoby w Kościele. Ważne jest to, że człowiek, który zajmuje tą pozycję, powinien być powołany przez Boga i powinien być prowadzony przez Boga w całym swoim życiu. On musi mieć to pragnienie, on musi chcieć to robić. Czyli w jego sercu musi być ogień do tego. Innymi słowy, jeżeli Bóg powołuje człowieka do tego, to ten człowiek nie może tego nie robić. Dlatego, że jeżeli nie chce, to oznacza, że Bóg nie daje mu tego pragnienia. Nie wsadza w jego serce ten ogień. I ta praca jest bardzo trudna. Wtedy, kiedy trzoda odpoczywa, pasterz nie odpoczywa. Pasterz cały czas dba o to, co się dzieje z tą trzodą. Co je, co pije, czego słucha, co ogląda, co trafia do serca tych ludzi. Wnika w to wszystko. Dlaczego? Dlatego, że jest dobrym pasterzem. On jest odpowiedzialny przed Bogiem za duchowy stan tych ludzi, których Bóg mu powierzył. I w tym wszystkim ważna też jest rola całego Kościoła. Czyli widzimy, że jest bardzo wysoki standard, który Bóg stawia tym, którzy są przywódcami w tym Kościele. Ale z drugiej strony też Biblia pokazuje, jaki jest właściwy stosunek ludzi do tych, którzy są liderami. 1 Tesaloniczan, 5 rozdział, 12-13 wersety. A prosimy was, bracia, abyście darzyli uznaniem tych, którzy pracują wśród was, są przełożonymi waszymi w Panu i napominają was. Szanujcie ich i miłujcie jak najgoręcej dla ich pracy. Zachowujcie pokój między sobą. Czyli z jednej strony Biblia pokazuje, jak wysoki poziom życia powinni mieć tacy ludzie, którzy są pasterzami stada. Z drugiej strony, jaki stosunek stado powinno mieć do tych pasterzy, którzy całe swoje życie poświęcają, żeby paść dane stado. I dzisiaj to jest taki wstęp, który chciałem zrobić. Jeżeli Bóg pozwoli dalej, to też będziemy omawiali te wszystkie wersety, żebyśmy dobrze rozumieli, w jaki sposób Bóg powołuje i prowadzi liderów, i żebyśmy naprawdę dobrze rozumieli, jaka w tym jest rola samych liderów, jaka w tym jest rola Kościoła i co to oznacza, że zbór ma to wszystko dobrze poukładane i dlaczego to jest tak ważne dla duchowego życia zboru. Amen.